Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Life Cycle Completed, to zwięzła. Późna synteza teorii rozwoju psychospołecznego Erika H.
Eriksona, po raz pierwszy opublikowana w 1982 roku, a w wydaniu rozszerzonym wzbogacona o teksty Joan M. Erickson dotyczące dziewiątego etapu życia. Nie jest to poradnik ani empiryczny podręcznik starzenia się, lecz interpretacyjna praca z pogranicza psychoanalizy, psychologii rozwoju i refleksji nad kulturą. Autor przedstawia ludzkie życie jako ciąg kolejnych kryzysów rozwojowych, które nie oznaczają wyłącznie załamania, ale napięcia wymagające twórczego przepracowania. Omawia związki między cielesnością, ego, relacjami społecznymi oraz etosem wspólnoty. Szczególna wartość rozszerzonej wersji polega na poważnym potraktowaniu bardzo późnej starości, zwykle pomijanej przez modele rozwoju. Joan Erickson pokazuje, że osłabienie, zależność i zbliżanie się śmierci mogą ponownie otworzyć konflikty obecne we wcześniejszych fazach. Książka pyta więc nie tylko, jak człowiek dojrzewa, lecz także, jak zachowuje sens i godność, gdy jego wcześniejsze zasoby ulegają ograniczeniu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, 8 kryzysów psychospołecznych jako mapa rozwoju, a nie sztywny harmonogram. Centralną ramą książki jest znana koncepcja 8 etapów psychospołecznych. Erickson opisuje rozwój od niemowlęcego napięcia między ufnością a nieufnością przez autonomię, inicjatywę, pracowitość i poszukiwanie tożsamości, aż po bliskość. Troskę o następne pokolenie oraz starczą integralność ego. Każdy etap obejmuje konflikt dwóch tendencji. Jego pomyślne rozwiązanie nie oznacza całkowitego usunięcia strony negatywnej. Dojrzała ufność, na przykład, nie jest naiwnością, ponieważ zawiera również zdolność rozpoznawania zagrożeń. Podobnie integralność w późnym wieku nie polega na uznaniu całego życia za bezbłędne, ale na przyjęciu jego rzeczywistej, ograniczonej całości bez popadania w rozpacz. W tej perspektywie ważne jest, że etapy nie działają jak zamknięte przedziały wieku. Wcześniejsze konflikty mogą wracać w nowych warunkach, a późniejsze doświadczenia mogą częściowo zmieniać sens dawnych porażek. To odróżnia model Eriksona od prostego katalogu cech przypisanych dzieciom, nastolatkom czy seniorom. Autor wiąże rozwój osobisty z wymaganiami relacji, pracy, rodziny i wspólnoty. Kryzys staje się zatem punktem styku indywidualnej psychiki i świata społecznego. Książka pozwala czytać biografię jako proces ciągły, w którym człowiek stale negocjuje sposób uczestnictwa wśród innych. Po drugie, integralność ego i rozpacz jako zasadnicze pytanie późnej dorosłości, ostatni z pierwotnych 8 etapów Eriksona, koncentruje się na napięciu między integralnością ego a rozpaczą. Integralność oznacza zdolność spojrzenia na własne życie jako na spójną historię, także wtedy, gdy obejmuje ono utraty, błędne decyzje i niespełnione możliwości. Nie jest to samozadowolenie ani idealizacja przeszłości. Wymaga uznania, że czasu nie można cofnąć, a życie miało niepowtarzalny przebieg. Z takiego przyjęcia ograniczeń może wyrastać mądrość, tradycyjnie łączona przez Eriksona z późną dorosłością. Rozpacz pojawia się, gdy człowiek odczuwa, że pozostało zbyt mało czasu na naprawienie wszystkiego, czego żałuje i nie potrafi pogodzić się z własną skończonością. Autor nie traktuje jej jako automatycznego losu osób starszych. Jest to raczej ryzyko związane z retrospektywną oceną życia oraz perspektywą śmierci. Ten sposób ujęcia ma znaczenie praktyczne dla rozmów z seniorami i dla opieki nad nimi. Zamiast zakładać, że potrzebują jedynie aktywizacji albo pocieszenia, warto pozostawić miejsce na opowiadanie biografii, ambiwalencję i ocenę tego, co było ważne. Erickson przypomina zarazem, że społeczne uznanie doświadczenia starszych osób może wspierać integralność, podczas gdy marginalizacja pogłębia poczucie bezużyteczności i izolacji. Po trzecie, dziewiąty etap Joan Erickson, gdy starość ponownie wystawia na próbę wcześniejsze osiągnięcia. Najbardziej charakterystycznym dodatkiem wydania rozszerzonego jest rozdział Joan M. Erickson o dziewiątym etapie, dotyczącym osób w bardzo późnej starości, zwłaszcza po 80 roku życia. Jej zasadnicza korekta wobec bardziej liniowego odczytania modelu polega na stwierdzeniu, że wcześniejsze osiągnięcia rozwojowe mogą zostać osłabione przez realia starzenia. Pogarszający się stan zdrowia, zmniejszona samodzielność, utrata bliskich, ograniczenia ruchowe i zależność od opiekunów nie są wyłącznie zewnętrznymi problemami. Mogą ponownie uruchamiać napięcia znane z wcześniejszych faz. Osoba, która przez lata była samodzielna, może znów doświadczać konfliktu autonomii i wstydu. Ktoś dotąd ufny może stanąć wobec nieufności, jeśli musi powierzyć innym podstawową opiekę. Ograniczenie możliwości działania może dotknąć poczucia inicjatywy i kompetencji, a utrata partnera lub przyjaciół może nadać nową ostrość pytaniu o bliskość. Joan Erickson nie przedstawia tego jako prostego cofania się do dzieciństwa. Chodzi raczej o odwrócenie perspektywy, w której człowiek musi zmierzyć się z dawnymi biegunami konfliktów przy znacznie mniejszych zasobach fizycznych. Drpym ujęciu bardzo późna starość wymaga wiary rozumianej szeroko, jako zdolności utrzymania podstawowego zaufania i sensu mimo narastającej zależności. Książka jest dzięki temu ważnym głosem przeciw romantyzowaniu starości jako wyłącznie spokojnego zwieńczenia rozwoju. Po czwarte, ciało, ego i etos. Czyli dlaczego rozwój nigdy nie jest wyłącznie prywatny? Erickson umieszcza rozwój człowieka na styku trzech porządków procesów cielesnych, organizacji ego oraz świata społecznych norm i instytucji. W książce powraca jego przekonanie, że psychika nie rozwija się w izolacji. Dziecko potrzebuje opieki. Młody człowiek potrzebuje uznawalnych ról, dorosły potrzebuje możliwości uczestniczenia w pracy i trosce o innych, a osoba starsza potrzebuje miejsca w porządku międzypokoleniowym. Dlatego kryzysy psychospołeczne mają zarazem wymiar osobisty i kulturowy. Takie podejście rozszerza wcześniejsze inspiracje psychoanalityczne. Erickson nie odrzuca znaczenia popędów i cielesnego dojrzewania, ale twierdzi, że nie tłumaczą one same przez się tożsamości, odpowiedzialności ani poczucia przynależności. Tożsamość nie jest jedynie prywatnym obrazem siebie. Powstaje także przez konfrontację z historią, wartościami grupy i dostępnymi rolami społecznymi. Podobnie generatywność, czyli troska o kolejne pokolenie, nie ogranicza się do rodzicielstwa. Może wyrażać się w wychowaniu, pracy, nauczaniu, tworzeniu i podtrzymywaniu instytucji. Wnioskiem jest ostrożność wobec wyjaśnień, które całą odpowiedzialność za rozwój przypisują jednostce. Rodzina, szkoła, rynek pracy i sposób traktowania osób zależnych tworzą warunki, w których łatwiej albo trudniej przepracować dane napięcie. Książka pozostaje więc użyteczna jako język do analizowania związku między biografią a strukturą społeczną. Na koniec, cykl pokoleń i generatywność jako odpowiedź na pytanie, co pozostawiamy po sobie. Istotnym wątkiem The Life Cycle Completed jest relacja między pokoleniami. Erickson podkreśla, że dojrzałość nie polega wyłącznie na stabilnym poczuciu własnej tożsamości. Obejmuje również generatywność, czyli gotowość do troski o ludzi, którzy przyjdą po nas, oraz o świat, w którym będą żyć. Jej przeciwieństwem jest stagnacja, rozumiana jako zamknięcie energii i zainteresowania w obrębie własnych potrzeb. Autor nie ogranicza generatywności do posiadania dzieci. Może ona obejmować przekazywanie wiedzy, opiekę, twórczość, pracę zawodową, działalność obywatelską i budowanie trwałych form współpracy. Ta idea zmienia obraz starzenia się. Starsze osoby nie są jedynie odbiorcami pomocy, ale mogą być nośnikami pamięci, umiejętności i ciągłości wartości. Jednocześnie książka nie ignoruje konfliktów międzypokoleniowych. Każde pokolenie musi znaleźć własne odpowiedzi na nowe warunki, więc przekaz nie może być mechanicznym narzucaniem przeszłości. Dojrzała troska wymaga pozostawienia przestrzeni dla autonomii młodszych. W perspektywie całego cyklu generatywność przygotowuje grunt pod późniejszą integralność. Łatwiej uznać własne życie za część większej całości, jeśli miało ono rzeczywisty związek z rozwojem innych ludzi. Erickson oferuje tu alternatywę zarówno dla indywidualizmu mierzącego wartość życia osobistym osiągnięciem, jak i dla bezrefleksyjnego poświęcenia. W centrum pozostaje odpowiedzialna wzajemność między pokoleniami. Podsumowując, książka będzie szczególnie wartościowa dla studentów i praktyków psychologii, pedagogiki, precisokialnej, gerontologii oraz dla osób opiekujących się starzejącymi się bliskimi. Skorzystają z niej również czytelnicy zainteresowani tożsamością, relacjami międzypokoleniowymi i sposobami rozumienia własnej biografii. Nie należy jednak oczekiwać współczesnego poradnika klinicznego, zestawu ćwiczeń ani przeglądu najnowszych badań nad demencją, zdrowiem czy długowiecznością. To przede wszystkim klasyczny tekst teoretyczny, który daje pojęcia pomocne w stawianiu trafniejszych pytań. Praktyczny pożytek polega na tym, że model Ericksona ułatwia rozpoznawanie, iż problemy zaufania, zależności, samotności, poczucia sensu czy żalu nie są odrębnymi epizodami. Mogą wiązać się z długim rozwojem człowieka i z warunkami, jakie zapewnia mu otoczenie. Intelektualną korzyścią jest zaś połączenie psychoanalizy z refleksją nad rolami społecznymi, instytucjami i ciągłością pokoleń. Na tle wielu książek o rozwoju przez całe życie The Life Cycle Completed wyróżnia się dwiema cechami. Po pierwsze, przedstawia zwięzłe, autorskie domknięcie jednego z najbardziej wpływowych modeli etapów psychospołecznych. Po drugie, dzięki wkładowi Joan Erickson nie zatrzymuje się na względnie abstrakcyjnej starości. Podejmuje trudną rzeczywistość bardzo późnego wieku, gdy zależność i fizyczne ograniczenia mogą podważać wcześniejsze poczucie kompetencji. Ta korekta nadaje książce trwałą wartość, choć jej język i założenia należy czytać z uwzględnieniem czasu, w którym powstała. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Erik, ach.
Erickson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.